Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa Michał Słobodzian. Dziś przypomnę Państwu dwie postacie, obie w inny sposób, ale zasłużyły się dla odradzającej się Rzeczpospolitej. Porucznikowi Michałowi Lubicz-Sawickiemu, jednemu z dowódców obrony Włocławka, z 20 roku nie było dane cieszyć się wolnością. Z kolei Alfons Hoffmann, ojciec elektryfikacji Pomorza, w 20-leciu międzywojennym rozwinął skrzydła. Zostańcie Państwo z nami.
Still the game, yeah. That ain't time to take time.
Sierpień to czas, kiedy wspominamy decydujące starcia z czasów wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920. Najczęściej mówi się o Bitwie Warszawskiej. Ważne wydarzenia działy się jednak także we Włocławku. Zapraszam do wysłuchania audycji dokumentalnej, w której wspominać będziemy porucznika Michała Lubicz-Sawickiego, jednego z zapomnianych obrońców Włocławka.
Była to forma obelisku zwieńczona orłem wznoszącym się do lotu. Na ścianach pomnika były tablice z informacjami, kto jest tam pochowany. Między innymi jedna z tablic, tekst na tej tablicy brzmiał: świętej pamięci Michał Lubicz-Sawicki, porucznik i dowódca drugiej kompanii 5 batalionu kolejowego, kawaler orderu Virtuti Militari.
Nim czas obierze mowę ptaką, kamienny krzyż zetrze w piach, śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach, śpiewajmy pamięć.
Tomasz Wąsik, kierownik Muzeum Historii Włocławka. Zwykle, kiedy mówimy o Bitwie Warszawskiej, mamy na myśli te wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio pod Warszawą. Ale trzeba pamiętać o tym, że Bitwa Warszawska to nie tylko Radzymin, nie tylko Wołomin, nie tylko to całe Przedmoście warszawskie, ale to również te zdarzenia militarne, które miały miejsce tak naprawdę od granicy z Prusami Wschodnimi, czy Torunia powiedzmy, po Lwów. To wszystko w połowie sierpnia 20 roku, co się działo tutaj w centralnych rejonach Polski, mniej więcej wzdłuż linii Wisły, to była Bitwa Warszawska. I bardzo ważną, ja nie twierdzę, że najważniejszą, ale ważnym wydarzeniem militarnym było to, co tutaj właśnie miało miejsce pod Włocławkiem. Sytuacja we Włocławku w sierpniu 20 roku zdramatyzowała się około 14 za sprawą zbliżania się tutaj od wschodu 3 Korpusu Kawalerii, którym dowodził niejaki komkor, jak to się wtedy mówiło w terminologii sowieckiej, Gaj Brzyszkian. Dlaczego komkor? Dlatego, że Sowieci zlikwidowali stopnie wojskowe dotychczas funkcjonujące, więc generalskie, pułkownikowskie i tak dalej, wprowadzając nowe rewolucyjne komkor, czyli w skrócie komendant korpusu. Ten korpus maszerował dosyć szerokim frontem w kierunku Włocławka, na który została skierowana jedna z dywizji, druga natomiast maszerowała w kierunku Nieszawy, Bobrownik, a więc na północ od miasta, na odcinku powiedzmy mniej więcej Włocławkiem a Toruniem. Ich zadaniem było zdobycie przepraw na Wiśle, następnie przeprawienie swoich oddziałów na lewy brzeg Wisły, a następnie skierowanie się w kierunku Warszawy. W ten sposób plan sowiecki, plan Tuchaczewskiego, zakładał oskrzydlenie Warszawy i zwycięskie dla nich zakończenie Bitwy Warszawskiej. Na czele garnizonu włocławskiego, którego zadaniem była obrona tak zwanego Przedmościa, stał pułkownik Wojciech Józef Gromczyński. To był oficer zawodowy dawnej armii rosyjskiej, oczywiście Polak, mający duże doświadczenie, ponieważ walczył wcześniej w wojnie rosyjsko-japońskiej, a później w I wojnie światowej, świetnie znający się na rzemiośle wojennym i postawiony, trzeba od razu to powiedzieć, przed niezwykle trudnym zadaniem, dlatego że siły, którymi dysponował w sierpniu 20 roku, były całkowicie improwizowane, miały charakter improwizowany. Składały się z nielicznych oddziałów, które miały jakiekolwiek doświadczenie bojowe, natomiast 3/4 tego garnizonu, liczącego niespełna 2000 ludzi, składał się ten garnizon z nieostrzelanych ochotników poborowych, którzy mówiąc żargonem wojskowym, jeszcze nie wąchali prochu. Przygotowano oczywiście pozycje obronne, one głównie rozciągały się na prawym brzegu Wisły w okolicach Szpetala. Mniej więcej był to łuk o długości kilkunastu kilometrów. Tam wykopano prowizoryczne zapory inżynieryjne w postaci okopów, zasieków z drutu kolczastego i wzdłuż tych linii rozmieszczono siły, którymi właśnie dysponował pułkownik Gromczyński. 14 sierpnia pierwsze oddziały rosyjskie podchodzą pod Włocławek. Rozpoczynają się takie walki, powiedziałbym, rozpoznanie bojem. Rosjanie próbują wymacać miejsce najsłabsze w liniach obrony wojsk polskich. Kiedy udaje im się zlokalizować to miejsce, przeprowadzają zdecydowane uderzenie w dniu 16 sierpnia. To uderzenie doprowadza do zrolowania frontu i zaczyna się swoisty wyścig z czasem. Mianowicie zarówno obrońcy, którzy wycofują się w kierunku miasta, jak i atakujący Rosjanie starają się dotrzeć jak najszybciej do mostu, bo tutaj ten most był takim najważniejszym punktem tej obrony. Krótko mówiąc, kto pierwszy dopadnie do mostu, ten albo utrzyma miasto, albo je zdobędzie. Całe szczęście udało się to nielicznym naszym oddziałom, które wyrwały się tam z tego okrążenia. Przeprawiły się po moście na lewy brzeg do Włocławka i za sobą podpaliły ten most. Rosjanie jeszcze po płonącym moście próbowali przedostać się do miasta, ale pożar już był tak wielki, że zostało to skutecznie uniemożliwione. Przy minowaniu czy przy podpalaniu tego mostu pracował Jędrzej Moraczewski, znany z historii premier polskiego rządu. Most oczywiście spłonął, Rosjanie zostali jakby odcięci od miasta i od dnia w zasadzie 16 sierpnia do dnia 19 sierpnia, więc przez 3 dni prawie trwał ostrzał artyleryjski miasta. Spadło od 100, czasami niektórzy mówią do 1000 pocisków. Spłonął pałac biskupi, ucierpiała katedra, dużo domów położonych tutaj bezpośrednio w pasie nadwiślańskim. Co ciekawe, Gaj Brzyszkian przed rozpoczęciem walk o Włocławek wydał specjalny rozkaz mówiący, że po zajęciu Włocławka ma być tu w tym mieście absolutny porządek. Nie wynikało to oczywiście z odruchów ludzkich, humanitarnych, ale z tego powodu, że Włocławek był miejscem narodzin Juliana Marchlewskiego, przecież jednego z najbliższych współpracowników Lenina, jednego z ojców rewolucji bolszewickiej. Brzyszkian doskonale o tym wiedział, w związku z tym miasto Juliana Marchlewskiego miało być nieruszone.
Panowie, jesteśmy za słabi, żeby się bronić, więc musimy atakować.
Walki zakończyły się 19 sierpnia 20 roku. Wtedy Brzyszkian otrzymał informację, że ma się wycofać spod Włocławka, ponieważ pod Warszawą armia sowiecka poniosła klęskę, jest w stałym odwrocie. Brzyszkian zaczął ewakuować oddziały spod Włocławka i skierował się na Płock. Zapada cisza. Obrońcy nie bardzo wiedzieli, co się stało, w związku z tym wysłali łodziami takie oddziały rozpoznawcze, powiedzmy, które miały zbadać sytuację na prawym brzegu. Okazało się, że nie ma Rosjan. Wtedy też po raz pierwszy zetknięto się z tym obrazem, z tym pobojowiskiem na prawym brzegu Wisły, gdzie znaleziono dziesiątki ciał jeńców pomordowanych właśnie przez Rosjan w niezwykle bestialski sposób. Proszę sobie wyobrazić, że szwoleżerów, których wzięto tam do niewoli, przed ich zabiciem, przed ich zamordowaniem, wycinano im na głowie kawałki skóry, które miałyby symbolizować otoki noszone przez nich na czapkach. Wyłupywano oczy, obcinano nosy i uszy. Dopiero wtedy zadawano im śmierć. Więc niewyobrażalne okrucieństwo, z którym ci żołnierze musieli jeszcze się przed śmiercią zetknąć. Walki zakończyły się sukcesem pomimo olbrzymich strat i większość z zabitych nie została zidentyfikowana. Nie wiemy, czy wszyscy, którzy zaginęli, czy zginęli tutaj pod Włocławkiem, czy znaleźli groby tu we Włocławku, czy w jego okolicach, ale znamy również historię osób, które tutaj walczyły i również ginęły, absolutnych bohaterów tych dni. Mamy tutaj na myśli chociażby porucznika Michała Lubicz-Sawickiego, który był dowódcą drugiej kompanii 5 Batalionu Kolejowego. W dniu 16 sierpnia został przerzucony na prawy brzeg Wisły, gdzie miał wspierać obrońców w walce z żołnierzami sowieckimi. Sawicki, pomimo załamującego się frontu, widział, że na skrzydłach pozycje polskie, na skrzydłach jego kompanii pozycje polskie zostały już opuszczone, żołnierze zaczęli opuszczać okopy. On potrafił wykrzesać w swoich żołnierzach na tyle zapału bojowego, że cofali się zwartą grupą. Wielu z tych żołnierzy dzięki temu przeżyło. Sam Sawicki zapłacił za tą walkę życiem, jednocześnie kładąc w ofierze swoje życie, uratował życie innych żołnierzy, ponieważ walczył do końca, pozostał w okopie. Kiedy po zakończeniu walk odnaleziono jego ciało, okazało się, że było pocięte od ciosów szabel oraz kul karabinowych. Świadkowie, bo zachowały się dokumenty, widzieli walczącego do końca Sawickiego, który zabił jeszcze przed śmiercią dwóch nieprzyjaciół, zanim został powalony ciosem czy strzałem kolejnego. Absolutnie bohaterska postawa, za którą pośmiertnie został nagrodzony najwyższym wojskowym polskim odznaczeniem, czyli Krzyżem Virtuti Militari. Jego pogrzeb, który odbył się we Włocławku jeszcze w sierpniu 20 roku, rzeczywiście po zakończeniu walk, był wielką manifestacją patriotyczną. Spoczął na cmentarzu komunalnym przy ulicy Chopina. W grobie obok jego szczątków spoczęły jeszcze zwłoki dwóch żołnierzy tego batalionu. W późniejszych latach na grobie powstał pomnik. Była to forma obelisku zwieńczona orłem wznoszącym się do lotu.
Dobry Polskie Radio, panowie, słyszeliście kiedyś nazwisko Michał Lubicz-Sawicki, porucznik, obrońca Włocławka z 20 roku? Słyszał pan kiedyś?
Nie.
A pan?
Też nie słyszałem.
Nieznana postać tutaj?
A to chyba niemożliwe, żebym nie wiedział. To nie było tam zabitą...
Wtedy takiej historii nie uczyli, jak ja chodziłam do szkoły.
Tak, tak. Ja też.
Nic się nie mówiło o wojnie bolszewickiej.
Ukrywali to wszystko.
Słyszał pan kiedyś nazwisko porucznik Michał Lubicz-Sawicki, obrońca Włocławka z 20 roku?
Nie za bardzo. Nie orientuję się w tym.
Odznaczony Virtuti Militari?
No być może, ale no, chociaż pracowałem w muzeum tutaj ziemi kujawskiej i tam tych książek troszeczkę poczytałem, ale coś mi to nic nie mówi. Być może, że to taka osoba była. No ale to z 20, no ja dopiero się
urodziłem. Wojna bolszewicka.
Ja się urodziłem dopiero 39 roku.
Ale nigdy na historii?
Więc... No mówię, czytałem, bo pracowałem w tym, w ziemi kujawskiej, tutaj w muzeum. Mm-hmm. Byłem palaczem, to znaczy paliłem w piecach, w centralnych używania. I miałem dużo czasu, żeby czytać, no ale jakoś tak, no nie zetknąłem się z tym.
Nie, jestem włocławianinem przeszywanym, powiem szczerze, tak dopiero od 20 lat.
Nie, niestety nie.
Nigdy nie było na lekcji na przykład nie. Historii, nie?
Ja znam Piłsudskiego, on się uczyłem, to znam, ale...
O Lubiczu-Sawickim nigdy na historii nie było.
Nie. Przynajmniej ja nie znam.
To jest właśnie ciekawa historia, dlatego że w tej chwili, gdybyśmy chcieli go szukać na cmentarzu we Włocławku, no próżno. Próżno szukać grobu porucznika Sawickiego czy jego żołnierzy. Co stało się z pomnikiem? Kiedy zniknął i w jakich okolicznościach? Najprawdopodobniej stało się to po roku 1945, czyli po zakończeniu II wojny światowej. Oczywiście brana pod uwagę była również taka możliwość, że zniszczenia dokonali Niemcy, ale zachodziło w takim razie pytanie, dlaczego niszczyliby ten pomnik, natomiast ocalałyby inne pomniki, również patriotyczne w swej treści, które znajdowały się i znajdują do tej pory na cmentarzu we Włocławku. Udało mi się zobaczyć fotografię właśnie pomnika, wykonaną zimą 44 na 45 rok. W zasadzie już miałem pewność, że te zniszczenia nastąpiły w okresie PRL-u. Dotykamy kwestii już tutaj politycznych związanych z wojną 20 roku. Wiemy, że w okresie PRL-u nie było absolutnie klimatu do rozmowy o tej wojnie, już nie mówiąc o upamiętnianiu bohaterów tych wydarzeń. W związku z tym ten pomnik najprawdopodobniej został usunięty. był zbyt wyrazisty, zbyt duży i mógł zapewne razić ówczesne władze. W tej chwili trudno jest zlokalizować dokładnie miejsce. Niemniej jest taka możliwość, ponieważ na jednym z planów cmentarza wykonanym w latach 30. jest ten pomnik zaznaczony. Myślę, że sytuacja dojrzała do tego stopnia, by podjąć, wydaje mi się, jakąś decyzję, przynajmniej o upamiętnieniu tego miejsca, gdzie znajdowały się groby, gdzie znajdował się pomnik porucznika Sawickiego. Wyjątkowa postać, niestety zapomniana, i autentyczny bohater wojny 20 roku.
To nie jest tylko kwestia zwykłego pomnika upamiętniającego jakąś osobę, to jest kwestia miejsca, gdzie ten człowiek został pochowany. I nie tylko on, ale też dwa inni żołnierze.
Te pomniki to jest jakby taka fizyczne wyobrażenie i wskazanie miejsca, ale to jest też miejsce, w którym szczątki tych żołnierzy zostały pochowane.
Nie ma grobu ani pomnika porucznika Sawickiego. Jeszcze niedawno na tym samym cmentarzu był pomnik, na którym był kłamliwy napis ku pamięci pomordowanym oficerom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w walce z faszystami, czyli tak naprawdę propaganda za faszystów uznawała żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli z sowietyzacją po II wojnie światowej.
Oczywiście ktoś może powiedzieć, tak, kto o tym pamięta, jakieś stare zaszłości, niech sobie będzie, niech nie ruszajmy tego. Mamy też odpowiedzialność jakąś przed przyszłymi pokoleniami, bo jeżeli zostawimy po sobie tak zafałszowany obraz, no to niestety to będzie rzutowało również i na nas. Jak myśmy podchodzili do tego, jaki przekaz dla przyszłych pokoleń. Odpowiedzialność, która spoczywa na nas, zobowiązuje do tego, by przywrócić pamięć autentycznym bohaterom, a jednocześnie nie uważam, aby należało gloryfikować ludzi, którzy tak naprawdę nie mieli nic wspólnego z niepodległą Polską, którzy walczyli tak naprawdę o sowietyzację czy wręcz podległość Polski i obcemu mocarstwu.
A gdy powrócisz w białych kwiatach, niegodna twych całować raz. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. W zakonu rzeki wzbiera zima, warkocze wierzby szumią tak.
Porucznik Michał Lubicz-Sawicki zapłacił najwyższą cenę, walcząc o wolność. Tę wolność dobrze wykorzystał bohater kolejnego reportażu, ale to po krótkiej przerwie.
Now I have learned.
są wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK. Przypomnę teraz Państwu reportaż Magdaleny Świerczyńskiej-Dolot z Radia Gdańsk i Michała Zaręby, naszego redakcyjnego kolegi, pod tytułem Ludzki Pan. Będzie to opowieść o profesorze Alfonsie Hoffmanie, ojcu elektryfikacji Pomorza.
Hałas, dźwięk i powietrze.
No, są to urządzenia elektryczne.
No nie ma opcji, żebyśmy byli bez prądu.
No nic się nie da zrobić praktycznie.
Chociażby telewizor, komputer, laptop, smartfon.
Bez prądu się ciężko obyć.
Słyszymy. To też jest dzięki inżynierowi Hoffmanowi. Nie na skalę kraju, ale oczywiście to były początki elektryfikacji kraju. Mamy następny album, prawda, dla dziadka od jego żony z 30 roku z mnóstwem zdjęć domu w Osiu, gdyż dziadek jakby prowadził dwa domy i rodzina mieszkała w Toruniu, gdzie dzieci chodziły do szkół, a z drugiej strony no trudno powiedzieć, czy to jest letni dom, to jest cały dzień w tleniu, prawda, gdzie wszyscy bywali w okresach letnich pozaszkolnych, prawda, a z drugiej strony dziadek miał, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, bliżej do pracy.
Bardzo dużo spadki na Amerykę.
Igor? Chciałbym też przy okazji...
Pan inny temat.
Twórca elektryfikacji Pomorza, współtwórca polskiej elektroenergetyki. W tym roku mija 54. rocznica śmierci Alfonsa Hoffmana, działacza społecznego, wszechstronnego Polaka II Rzeczypospolitej.
Jest to rok 1885. W Kanadzie powstaje kolej transkanadyjska łącząca dwa portowe miasta, Vancouver i Montreal. We Francji Ludwik Pasteur po raz pierwszy zastosowuje wymyślony przez siebie lek przeciwko wściekliźnie. Ratuje życie ciężko pogryzionego chłopca. Polska jest pod zaborami. Na Pomorzu trwa germanizacja. 12 listopada w Grudziądzu przychodzi na świat Alfons Hoffman.
Znajdujemy się przed tym budynkiem, w którym urodził się Alfons Hoffman i budynek dzisiaj jest przebudowany. To jest oczywiste, bo niestety, ale zniszczenia w roku 45 zrobiły swoje.
Nie chodź nigdzie.
Na pewno musiał biegać ze swoimi kolegami w kierunku Wisły, bo akurat tak się składa, że w tym rejonie znajduje się jedyna zachowana brama miejska i tamtędy akurat odbywał się ruch dzieci. Tutaj był pomnik cesarza pruskiego, ale i ten pomnik Hoffman widział, musiał widzieć. Natomiast dzisiaj mamy tutaj pomnik żołnierza polskiego. Najbardziej prawdopodobna rzecz, że rodzina Hoffmanów korzystała właśnie z tej świątyni, czyli bazyliki mniejszej. Ówczesna to jest po prostu świątynia miejska, fara, ta popularnie zwana. Jesteśmy przy tablicy i to jest pamięci profesora inżyniera Alfonsa Hoffmana 1885-1963, wielkiego patrioty, wiernego syna kościoła i Pomorza, budowniczego systemu elektroenergetycznego na Pomorzu, społeczeństwo Pomorza i energetycy Anno Domini 2000. I na dole ziemia pomorska kraju drogi.
Podobne tablice poświęcone Hoffmanowi są też w Toruniu i Gdańsku.
Młody Hoffman uczył się w Gimnazjum Królewskim, dzisiejszym drugim liceum ogólnokształcącym.
Korytarz główny, kolumnada. Tą kolumnadą Hoffman wchodził do szkoły. Dokumentacja, która istnieje w tej chwili, albo przynajmniej ta dokumentacja, której dotarliśmy, świadczy o tym, że on tą szkołę po prostu ukończył.
Dzień dobry, Michał Zaręba, Radio PIK. Jesteś pani dyrektor?
No cóż, muszę powiedzieć, że Alfons Hoffman to nie jest postać, która jest szeroko znana w naszej szkole. I no, z niejakim wstydem przyznaję, że szkoda, że tak mało o tym człowieku wiemy. Dla nas jest to bardzo cenna lekcja i dziękuję za to, że Teraz mamy kolejny cel. Mamy kolejną ważną osobę, która zagościła w murach naszej szkoły i na pewno znajdzie się wśród tych, których duch błądzi po korytarzach naszego liceum.
Jest rok 1905. Albert Einstein publikuje szczególną teorię względności zawierającą równanie E równa się MC kwadrat. W Manili, stolicy Filipin, wjeżdżają na ulicę pierwsze elektryczne tramwaje. W Polsce, której nadal nie ma na mapie, nasila się germanizacja. Jedynymi uczelniami, gdzie można studiować po polsku, są uniwersytety we Lwowie i w Krakowie. Alfons Hoffmann wybiera studia na Wydziale Maszynowym i Elektrotechnicznym Politechniki Gdańskiej.
Pierwsza informacja, jaką możemy tu przeczytać, że to był pierwszy polski absolwent tego wydziału, czyli Wydziału Elektrycznego w tamtym czasie Technische Hochschule Danzig. Na pewno musiał być dobrym studentem, skoro skończył te studia w terminie, żadnego roku studiów nie powtarzał, a w tamtych czasach rzeczywiście studia były trudne, znacznie trudniejsze niż to w tej chwili jest.
Twórca systemu elektroenergetycznego w Polsce, jeden z którzy proponowali, jak to ma wyglądać w Polsce.
Nazwisko słyszałem, ale nie.
O Alfonsie Hoffmanie niestety nic nie słyszałem.
My jesteśmy na trzech wydziałach, więc też nie dużo jesteśmy.
No, sobie pierwszy
semestr. Dopiero drugi semestr, pierwszy?
Nazwisko gdzieś się kiedyś przewinęło, ale kiedyś.
Hoffmann w czasie studiów jest przewodniczącym Polskiego Koła Studenckiego, należy też do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
Wolny czas poświęca na działalność społeczną i tu ciekawostka, zostaje dyrygentem koła śpiewaczego Lutnia.
Pamiętamy, albo też muzykiem, był tancerzem, to powinno się szczególnie paniom podobać. Hoffmann jako student Politechniki Gdańskiej, jeden z nielicznych, w pierwszym roku jej powstania poszedł któregoś właśnie dnia na mszę do kościoła świętego Józefa, gdzie się Polacy zbierali. I tam akurat kaznodzieja zaintonował Święty Boże. Niemiecki organista nie mógł, że tak powiem, mu akompaniować. On przejął te organy, pozwolił mu organista i tak się zaczęła jego kariera muzyka, dyrygenta, lutni i innych zespołów śpiewaczy.
Jest rok 1914. Zainteresowanie ekspansją i nowymi koloniami, walka o surowce oraz nierównomierny rozwój militarny krajów Europy doprowadzają do wybuchu I wojny światowej. Alfons Hoffmann w 1917 roku współorganizuje berlińskie obchody stulecia śmierci Tadeusza Kościuszki, a w 1918 na zlocie Gniazd Sokolich kieruje pokazem tańców polskich.
Właśnie na jednym z takich zlotów Polaków spotkał swoją przyszłą żonę, Marię Radecką, poznaniankę. Zakochał się i ten ślub był w Poznaniu. Małżonkowie mieli dwoje dzieci. Starszy to był chłopiec Marian, o właśnie widzi pan tutaj na tym zdjęciu. Uczestniczył w życiu tatusia od początku. I córka Janina, która w czasie Powstania Warszawskiego znalazła się z mamą w Warszawie i poszła do powstania jako sanitariuszka, no i niestety zginęła, z czym mama do końca życia się nie pogodziła, ciągle jej szukała. Zginęła prawdopodobnie w szpitalu na ulicy Długiej, który Niemcy spalili.
Jest rok 1920. Polska jest już krajem na mapie. Spadkiem po nierównomiernie rozwijających się zaborach są różnice w wysokości napięcia elektrycznego. Najbardziej zelektryfikowanym obszarem Polski jest Śląsk, korzystający z elektrowni cieplnych. Hoffmann zostaje oddelegowany do budowy elektrowni wodnej w Grudku nad Wdą. Jej budowę rozpoczęli Niemcy w 1914 roku, wykorzystując do tego celu rosyjskich jeńców wojennych, ale te roboty zostały przerwane.
No tu nawet widać, w jaki sposób po prostu elektrownia wodna działa i dlaczego na Wdzie jest ich tyle. Każda turbina musi być przez coś poruszana. Tu jest poruszana przez wodę, im szybciej ona płynie, czyli jakby z większej wysokości, tym jest większa jej siła. I akurat tu przy elektrowni w Żurze główny spad uzyskano dzięki temu, że zbudowano stosunkowo wysoką tamę, prawie 20 metrów. Natomiast drugi sposób to jest taki, że jak rzeka ma duże zakole, duży zakręt, a taka jest Wda, to jeżeli się przetnie to po prostej, to od razu na krótkim odcinku spada o tę samą wysokość. I nie tylko na tej, ale trochę na tej zasadzie działa elektrownia w Grudku, gdzie taką pętlę Wdy z 6 km skrócono do trochę więcej niż kilometra. Czyli można obrazowo powiedzieć, że rzeka zaczęła 5 razy, miała 5 razy większy spadek, więc dużo szybciej płynęła. A do tego jeszcze pomogła tam zapora. A Wda jest taką rzeką meandrującą, błądzącą, zresztą stąd jej nazwa, więc wykorzystano to po prostu.
Tutaj w tej chwili znajdujemy się w najstarszej części elektrowni. Pierwsze, co rzuca nam się, niesamowity porządek, w ogóle nie kojarzący się z jakimkolwiek zakładem przemysłowym, a tym bardziej produkującym energię.
W elektrowni Żur zastosowano dwie turbiny systemu Kaplana. W tamtym czasie, to znaczy w 1929 roku, był to najnowocześniejszy typ turbiny wodnej o ruchomym kącie łopat. Woda z kanału roboczego wpadała do rurociągów. Następnie operator na stawni uruchamiał turbinę i uruchamiał generator. I ten prąd był z tego budynku przesyłany do najbliższej rozdzielni. Tam podwyższano jego napięcie dzięki transformatorom i wówczas już taka energia elektryczna o napięciu 60 tysięcy V najczęściej była transportowana poprzez linie energetyczne do Gdyni. W 1929 roku pierwszy prąd popłynął 22 grudnia do Gdyni, natomiast uroczystego uruchomienia elektrowni dokonał 15 lutego 1930 roku ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Ignacy Mościcki. Elektrownia regularnie już oddawała prąd do Gdyni od początku stycznia 1930 roku.
System elektroenergetyczny stworzony przez Hoffmana obejmował obszar od Gdyni i Pucka na północy do Ciechocinka i Piotrkowa Kujawskiego na południu.
Poszukiwani ludzie do pracy. Bardzo dobre warunki, wspólny cel, praca dla Polaków.
Przy budowie elektrowni w Żurze pracowało ponad 1300 pracowników. Nastąpił spadek poziomu bezrobocia.
To jemu zawdzięczamy tak naprawdę podsunięcie ludziom nowej formy wypoczynku.
Taki aktywny sposób spędzania wolnego czasu właściwie od lat młodzieńczych miał we krwi i później przeniósł te swoje zainteresowania i nawyki już jako dyrektor Pomorskiej Elektrowni Krajowej Grudek na swoich pracowników. I w tym celu utworzył w Grudku i w Żurze dwóch odrębnych klubów kajakowych o nazwie WDA. Członkami tych klubów kajakowych byli przede wszystkim pracownicy spółki. Wytyczono specjalną taką trasę spacerową nazywaną promenadą inżyniera Hoffmana. W samej elektrowni również pracowali mieszkańcy tutaj najbliższych miejscowości, przede wszystkim Osia, tutaj Brzezin, Żuru, prawda, Wałkowisk i tak dalej.
W latach 20. pracujący w Żurze i Grudku, Hoffman angażuje się wciąż w działalność organizacji społecznych.
Toruń. Poszukiwani elektrycy. Kto chce pomóc narodowi, niech stawi się w restauracji pod Lwem w Toruniu.
Alfons Hoffman przybył tutaj z konkretną misją z Gdańska. Został mu powierzony, został specjalistą spraw elektryfikacji Pomorza, która miała zacząć się z Toruniem, więc potrzebował silnej, wykształconej kadry. A jak mógł ją zgromadzić w jednym miejscu? Właśnie poprzez stworzone stowarzyszenie, poprzez kursy, edukację, tak aby był to silny kolektyw, który pomoże mu w realizacji tego założenia, co jak wiemy udało się z sukcesem, jeśli nie powiedzieć, że z nawiązką. Możemy sobie wyobrazić na pewno zapach cygar, papierosów, elegancko odzianych kelnerów, bo tak tylko wtedy te się pokazywali, wytworne jedzenie i pewnie osobną salę, w której ta, można powiedzieć, wielka chwila nastąpiła.
Tutaj mamy protokół z 10 maja 1921 roku. Spotkanie koła odbywa się w hotelu Polonia. Na spotkaniu omawiana była sprawa udziału elektryków w powstaniu śląskim. Pan Hoffman jest tego zdania, że ze starostwa pomorskiego, tego toruńskiego, będzie można na ten wypadek delegować dwóch inżynierów. On był potrzebny ze względu na to, że energetycy w powstaniu prawdopodobnie musieli ingerować w dostarczanie prądu, czyli to były głównie zakłady przemysłowe, kopalnie. No więc fachowiec włączyć czy wyłączyć był potrzebny.
Jest rok 1927. Pomorska Elektrownia Krajowa Grudek, prowadzona przez Hoffmana, otrzymuje koncesję na dostawę energii elektrycznej dla Gdyni, miasta oraz portów handlowego i wojennego.
Budowa elektrowni w Grudku, a szczególnie w Żurze, gdzie jesteśmy, wiąże się przede wszystkim z budową Gdyni, bo elektrownia w Żurze została oddana do użytku z myślą przede wszystkim o zaopatrywaniu w energię elektryczną Gdyni. Dzięki niemu województwo pomorskie należało do czołówki pod względem stopnia zelektryfikowania polskich województw.
W latach 30. Hoffman buduje w Grudku nowoczesną fabrykę grzejników elektrycznych. Ma ona pokazać, że prąd może ułatwić życie i jest praktyczny.
Produkuje kuchenki domowe i duże kuchnie, a także grzejniki i żelazka elektryczne.
Jak pani widzi, mamy zapakowane, schowane stary grzejnik elektryczny ze spiralą grzejną produkcji fabryki grzejników w Grudku. Nie będziemy go w tej chwili podłączać. Jakbyśmy podłączyli, dalej by grzało. W przeciwieństwie do wyrobów współczesnych po tylu latach.
Była tak zwana propaganda używania elektryczności. Przede wszystkim zaangażowano tam, i to też jest wspaniały pomysł, uważam, zaangażowano tam żony inżynierów. Prawdopodobnie popołudniami w domu edukowano żony w zakresie elektryczności, a później one jeszcze przy swoich umiejętnościach dodatkowych z zakresu gotowania mogły to rozszerzyć na kompletny kurs. Rozpoczęto wydawanie miesięcznika, gotowanie elektrycznością, łącznie z przepisami. Muszę powiedzieć panu, że wykorzystałam też przepis na paluszki do rosołu. Przygotowałam na swój ślub. Propagowano też używanie odpowiednich naczyń do gotowania elektrycznością. Innego rodzaju dna były stosowane, które dłużej trzymały ciepło, a krócej trzymało się na grzejniku rozgrzanym. Podstawowe hasło było: gotuj elektrycznością, bo jest czysta, w odróżnieniu od węgla.
No nie było takiego entuzjazmu wśród miejscowych. Jak to tłumaczyli, oni wiedzą, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, kiedy mają się położyć spać, kiedy mają wstać. Nie odczuwali takiego, że czegoś im brakuje. I stąd też profesor miał pomysł na to, żeby ten zakład produkujący różnego rodzaju urządzenia elektryczne powstał, żeby móc ludziom pokazać, ile mogą energii zaoszczędzić, energii własnej, własnego czasu, kiedy będą mieli pomocnika w postaci czy to piekarnika elektrycznego, czy to suszarki elektrycznej do ubrań. To nie tylko samo światło. Światło jest tym elementem takim jakby najbardziej wizualnie widocznym, ale nie tym jakby najważniejszym.
Był lęk przed energią elektryczną. Nie tylko tą energią elektryczną w gniazdku, ale również przed korzystaniem do celów kulinarnych. Obawiano się, że na przykład prąd przejdzie do mleka gotowanego, że to będzie miało wpływ na zdrowie osób, które to mleko piją. I tu taka ciekawostka. Dzisiaj nas oczywiście dziwi, ale pamiętajmy, że energia elektryczna była nowością w tamtych czasach. Droga, i tutaj trzeba znowu wspomnieć o profesorze Hoffmanie. Otóż on doprowadził do obniżenia cen energii elektrycznej.
Ślady pracy Hoffmana odnajdujemy także w Warszawie.
Ta wielka inwestycja to ogrzewanie dworca, projekt ogrzewania dworca, który został zrealizowany. Dokończyli to Niemcy zresztą, bo to było tuż przed wojną. To są te wielkokubatorowe ogrzewacze. To była właściwie inwestycja jedna z pierwszych w Europie. I on pojechał nawet do Wiednia na jeden z kongresów i to relacjonował, i to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Bo to była koncepcja, która opierała się na ogrzewaniu akumulacyjnym częściowo, częściowo bezpośrednim, czyli akumulacyjne to jest takie bardzo oszczędne, prawda? Pobór energii nocą, oddawanie w ciągu dnia, ale to, ponieważ to były duże przestrzenie do ogrzania, tam był również ogrzewanie było podłogowe. I on to zaprojektował i zaczął tą realizację, wojna przeszkodziła, ale to zostało dokończone. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz z takich właśnie wielkokubatorowych ogrzewań. To jest zamek w Malborgu, sala rycerska. Mało o tym kto wie. On był tym, który zaprojektował przed wojną ogrzewanie akumulacyjne sali rycerskiej w zamku malborskim. Hoffmann miał jedną taką cechę, mianowicie on śledził wszystkie nowości.
Jest rok 1945, koniec II wojny światowej. Gospodarka i przemysł w gruzach, brakuje żywności. W Polsce stery przejmują komuniści. Alfons Hoffmann wraca na Pomorze. Przystępuje do odbudowy elektrowni wodnych w Bielkowie i Łapinie. W 1946 roku zostaje skierowany do odbudowy elektrowni wodnej, całkowicie zdemontowanej przez Armię Czerwoną. Po przekazaniu dokumentacji turbin stronie sowieckiej zostaje zwolniony z pracy.
W roku 1950 Hoffmann rozpoczyna pracę na Politechnice Gdańskiej. Posadę tę otrzymuje od profesora Kazimierza Kopeckiego, którego kiedyś sam zatrudnił.
Ja również jako młody, 20-paroletni, początkujący inżynier byłem zatrudniony też przez profesora Kopeckiego w tym właśnie zakładzie projektowym i miałem tę szczególną okazję, że w jednym pokoju siedziałem z panem Hoffmannem. Znaczy pan Hoffmann miał tam swoje biurko, a ja miałem takie okno, taki stolik pod oknem, prawda, gdzie miałem deskę kreślarską i tam pracowałem, ale oczywiście wszystko widziałem i słyszałem, co się dzieje wokoło i miałem okazję obserwować właśnie pana Hoffmanna tak na co dzień, prawda, przy pracy. No, przychodzili do niego interesanci, klienci. Pan Hoffmann wtedy zajmował się odbudową, czy rozbudową, czy przebudową małych elektrowni wodnych, które istniały tutaj na Pomorzu jeszcze z dawniejszych lat. W tym dziele pomagał właśnie ojcu Marian Hoffmann, jego syn. Taki główny kierunek działalności inżynierskiej, a później akademickiej profesora Hoffmanna to było grzejnictwo elektryczne. No były czajniki elektryczne. Jeden z takich czajników przedwojennej firmy Grudek znajdował się właśnie w tym pokoju, w którym pan Hoffmann pracował i ja tam jako młody człowiek też pod oknem siedziałem i robiliśmy sobie herbatę biurową, gotując wodę w tym czajniku, a ten czajnik był produkcji przedwojennej firmy Grudek. I był tak dobrej jakości, że był praktycznie nie do przepalenia. To znaczy, myśmy oczywiście się starali, żeby zawsze nalać wody przed włączeniem, ale nawet jeżeli się zapomniało wlać i wody i włączyło się ten czajnik, no to on się nagrzał, prawda, i nic. I ten czajnik później mieliśmy jeszcze długie lata, chyba nawet po śmierci pana Hoffmanna jeszcze ten czajnik gdzieś tutaj krążył.
Bardzo często właśnie używano terminu, że on był bardzo przystępny, zawsze uśmiechnięty, taki bardzo ludzki, nawet użyto terminu ludzki pan. On potrafił znaleźć się w każdej sytuacji. Kiedy zachorował pracownik, bądź był wypadek, był przy budowie elektrowni w Grudku, było zasypanie i pracownik trafił do szpitala, to on furmanką jechał do tego szpitala, żeby tam nocą, żeby spotkać się z pracownikiem i bezpośrednio z nim porozmawiać i zagwarantować mu, że wróci do pracy, niech tylko zdrowieje. To jest Hoffmann, gdzieś początek lat 30. tak wyglądał. Delikatny uśmiech, zawsze tak współczesna fryzura, bo ten kogucik tutaj. No, bardzo, bardzo taki wygadany, czyli bardzo, bardzo lubił mówić. Hoffmann był typem inżyniera bardzo pracowitego, czyli to nie był taki inżynier, który miał czysty stolik, tylko pracował. On był konstruktorem, projektantem, miał tę pracę techniczną niejako w krwioobiegu. I Hoffman, żeby mu nie trwoniono jego cennego czasu, to wprowadził takie proste udoskonalenie, które można by było dzisiaj bardzo często zastosować. W wejściu do jego gabinetu były zainstalowane 3 światełka, białe, zielone, czerwone. Białe mógł wchodzić każdy bez skrępowania. Zielone tylko w ważnej sprawie, a czerwone to już w ogóle było stop.
Czy ja mu określił, jak ja go pamiętam? Tu już się w tym momencie myli, czy pamiętam go ze zdjęć, czy pamiętam go z Gdańska. Stosunkowo niscy, stosunkowo przysadzisty pan, który większość czasu, jak pamiętam, bywaliśmy, siedział przy biurku w gabinecie. Dziadek jako pasjonat pracy, no to w wolnych chwilach wpadał na obiad do pokoju, obok wracając za biurko, prawie to już się rodzinnie śmiejemy, że w zasadzie na tamten świat odszedł od biurka. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best.
W audycji udział wzięli profesor Józef Borzeszkowski, znawca Kaszub, Paweł Bukowski, toruński przewodnik, Mariusz Chudecki i Józef Malinowski z Bractwa Czarnej Wody, Tomasz Hoffman, wnuk Alfonsa Hoffmana, profesor Mieczysław Hering ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, profesor Jacek Marecki oraz profesor Dariusz Świsulski z Politechniki Gdańskiej, Grażyna Mielinkiewicz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Grudziądzu, Daniel Siewert z Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Lidia Zuba z Archiwum Historycznego Elektroenergetyki Polskiej w Toruniu oraz Mariusz Żebrowski z Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu.
Był to reportaż Ludzki Pan Magdaleny Świerczyńskiej-Dolot z Radia Gdańsk i Michała Zaręby z Polskiego Radia PIK. Audycja miała swoją premierę w 2017 roku. Dziś kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, dobranoc. Miłością, gdzie ty i ja i jeszcze
chwilę.